Bywaj zdrów!
Zaprasza dietetyczka
Anika Nawrocka.
Bywaj zdrów, kolejna audycja, kolejna odsłona programu pani dietetyk Aniki Nawrockiej. Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Witam wszystkich, szczęść Boże.
Dlaczego lubimy maj? Co w tym miesiącu jest takiego niezwykłego?
Ja lubię dlatego, że kwitną bzy. I wszystko pięknie pachnie.
Tak.
I rodzi się do życia.
Ptaki też pięknie śpiewają. Też w naszych kościołach są odprawiane nabożeństwa majowe. Dzieci przystępują do pierwszej komunii świętej.
Tak, pierwsza komunia, Maryja.
Wszystko się budzi do życia.
Tak jest.
O Maryi też mówimy, że jest matką życia. I dzisiaj o takim życiu chcemy w audycji powiedzieć, o rozwijającym się, o początku może życia i później o rozwijającym się życiu. A to jest chyba jeden z najpiękniejszych tematów i kwestii człowieka. Życie.
Najpiękniejszych, ale współcześnie niestety też bardzo trudnych, bo o ile 50 lat temu był to co najwyżej temat do rubasznych żartów, to współcześnie jest to temat bardzo drażliwy, czasem bolesny i trudny.
W miesiącu maju też będziemy 26 maja obchodzić Dzień Matki. Poczęcie, dziecko to kobieta, matka. Chcemy dzisiaj w tym programie właśnie powiedzieć o życiu, o jego początkach, tak? Od czego zaczniemy? Jak pani chce, że tak powiem może brzydko, ugryźć ten temat?
Właściwie ja bym ten temat troszeczkę poszerzyła.
Tak.
I tak ładnie nazwała, jest nawet taka konferencja, się odbywa w Poznaniu, Żywienie a zdrowie prokreacyjne. I ja bym to nazwała zdrowie prokreacyjne i rozszerzyła również na mężczyzn, dlatego że ten problem dzisiaj w równym stopniu dotyczy mężczyzn. I na szczęście świadomość jest na tyle fajna i duża wśród panów, że nie ma już zazwyczaj dużych problemów, żeby mężczyzna też się przebadał i przygotował do ciąży. Znaczy do ciąży partnerki, żony oczywiście.
Przez chwilę się zastanowiłem.
Tak.
Więc od czego zaczniemy?
Zaczniemy może od tego, co jest przyczyną problemów, bo dzisiaj co czwarta albo co piąta para spotyka się już z problemem niepłodności.
Czyli od problemu zaczynamy.
Tak. I no niestety jednym z takich najczęstszych źródeł tego problemu jest po prostu nasz współczesny styl życia, który obfituje w stres. Mało czasu na odpoczynek, mało czasu na zadbanie o siebie, bardzo dużo pracy, bardzo dużo, zwłaszcza młodzi małżonkowie często chcą od razu zadbać o dom dla siebie, o takie miejsce, gdzie mogliby zamieszkać, także chcą też na to zarobić, czasami też wyjeżdżają za granicę, żeby zarobić. Wszystko to generuje ogromny stres i to jest jedna sprawa, ale drugą sprawą jest też ogromna presja, którą czują zwłaszcza kobiety, którym bardzo zależy na macierzyństwie, które bardzo chciałyby dziecka. I czasami, no niestety znam takie przypadki, gdzie no, związki się rozpadają albo ocierają się o rozpad z tego powodu, że są problemy z powołaniem dziecka do życia. Także no, to są takie największe problemy i tutaj możemy nawiązać do procedury in vitro, która niesłusznie, wręcz kłamliwie jest nazywana leczeniem niepłodności, dlatego że in vitro niczego nie leczy, tylko zmusza organizm kobiety do czegoś, do czego on nie ma ani sił, ani zasobów. To tak jakbyśmy człowieka, który ma siedzącą pracę i nigdy nie uprawiał sportu, zmusili do wystartowania w maratonie. Ładowali w niego energetyki, jakieś odżywki białkowe, kazali 5 godzin biec najszybciej na bieżni, żeby się przygotować ekspresowo. No niestety tak się nie da. Natomiast dlaczego czasami wydaje się, że in vitro leczy niepłodność? Dlatego, że po ciąży z in vitro czasami pojawia się naturalnie kolejna ciąża. I dlatego czasami możemy się spotkać po prostu z takim kłamstwem, wpisując w internet klinika leczenia niepłodności, pojawiają się kliniki in vitro. Mhm. To jest po prostu kłamstwo. Warto o tym pamiętać i na szczęście coraz częściej jest odarte to z ten fakt. Jakby świadomość tego faktu jest już odzierana z tego kontekstu religijnego. Że po prostu są fakty naukowe, fakty medyczne, jakby fakty dotyczące zdrowia, a nie jakieś kwestie poglądów religijnych. Mm-hmm, mm-hmm. Także z tego się bardzo cieszę. I dlaczego ta ciąża się naturalnie pojawia po takiej ciąży z in vitro? Dlatego, że znika presja, czyli to największe źródło problemu, o którym na początku wspomniałam. Znika ta ogromna presja i ten ogromny stres, żeby to dziecko się pojawiło. I to nie jest tylko mój pogląd, ale też pogląd wielu innych specjalistów, że rzeczywiście to odpuszczenie tej presji i obniżenie poziomu stresu bardzo często jest decydujące. Zresztą ja też osobiście mam koleżankę, która starała się o dziecko kilka lat, leczyła się hormonalnie i to dziecko się nie pojawiało. I pamiętam taką naszą rozmowę, kiedy ona mówiła, że wiesz co, ja już nie chcę tego dziecka, bo, znaczy nie chcę, no oczywiście, że chciała, ale jakby pogodziłam się z tym, że nie będzie tego dziecka. W sumie to lubię swoje życie, mam czas na wszystko, pieniądze na wszystko i tak dalej, nie muszę się o nic martwić. I dosłownie, nie wiem, czy 2 tygodnie, czy miesiąc po tym naszym spotkaniu napisała mi, że jest w ciąży. Także w momencie, kiedy ustąpiła ta presja, pojawiło się dziecko. I tak bardzo często bywa, mimo że to jest bardzo trudne pozbyć się tej presji tak naprawdę. Gdzieś kobieta zawsze myśli, że może jest jakaś niepełnowartościowa, może coś z nią jest nie tak, że leczy się, stara, a jednak mimo wszystko to nie wychodzi, nie? A jeżeli chodzi też o odżywianie, bo tutaj ja jestem specjalistą głównie od odżywiania, chociaż nie tylko, to odżywianie ma ogromne znaczenie i w przygotowaniu do ciąży, i w trakcie ciąży.
I po ciąży też.
I po ciąży.
Po urodzeniu
dziecka. Tak, po urodzeniu dziecka jak najbardziej. Natomiast w ciąży mamy takie tendencje do różnych zachcianek. Oczywiście nie wszystkie kobiety, ale do jedzenia za dwoje, jak to kiedyś się mówiło, tak? Jest to mit, że trzeba jeść za dwoje i warto też pamiętać o tym wartościowym odżywianiu w ciąży, dlatego że jakby programujemy zdrowie dziecka w ten sposób. Mhm. I co więcej, niedawno pojawiły się badania, które potwierdziły to, że dieta mężczyzny przed poczęciem również ma znaczenie dla zdrowia dziecka.
A nawet tak.
Nawet tak.
Ja myślę, że też ta dieta, ja tak myślę, nie wiem, nie mam doświadczeń, że ona na pewno jest zróżnicowana, czy powinna być zróżnicowana w różnej fazie ciąży kobiety. Inaczej pewnie kobieta się odżywia w tych pierwszych tygodniach, później miesiącach i tak dalej. Czy to też jakoś możemy rozdzielić, czy nie? Czy to nie
znaczy,
ma znaczenia?
Raczej nie, natomiast oczywiście trzeba dostosować tą dietę do samopoczucia kobiety, bo nie każda kobieta będzie mogła jeść to samo, co koleżanka czy inne kobiety będąc w ciąży, bo jedna kobieta będzie miała mdłości, jedna będzie miała przez całą ciążę, inna tylko w pierwszym trymestrze, jedna rano, inna cały dzień, jedna nie będzie miała w ogóle, jedna nie będzie miała jakieś tam problemy żołądkowo-jelitowe, inna nie będzie ich miała albo będzie miała tylko na końcówce. Także trzeba to dostosować absolutnie do samopoczucia i do zdrowia, do jakichś dolegliwości ewentualnych. Natomiast to, co jest uniwersalne, to oczywiście i przed ciążą, i w trakcie ciąży musimy pamiętać o podaży kwasu foliowego pod postacią folianów. Warto o tym pamiętać, bo kiedyś się o tym nie mówiło, bo mamy kwas foliowy taki bardzo często w aptece sprzedawany w tabletkach, który jest syntetyczną formą tego kwasu foliowego. Natomiast warto zadbać o taki kwas foliowy naturalny z diety.
Gdzie? Gdzie on występuje?
No na przykład w zielonych liściach różnych warzyw, występuje w roślinach strączkowych też. Na przykład szklanka ugotowanej soczewicy zaspokaja 90% zapotrzebowania dziennego na taki kwas foliowy. Jeżeli chodzi o cholinę, też cholina ma ogromne znaczenie razem z tym kwasem foliowym, jeżeli chodzi o zdrowie dziecka. I też zaleca się przyjmowanie jej zarówno przed, jak i w trakcie ciąży. Oczywiście najlepiej w żywności, jest jej dużo w jajkach. I może tutaj się niektórzy dietetycy oburzą, ale właśnie na tej konferencji w Poznaniu Żywienie a zdrowie prokreacyjne kobiety, jedna pani profesor powiedziała, że kobieta w ciąży powinna jeść 4 jajka dziennie, żeby jakby odpowiednią ilość tej choliny przyjąć, która jakby zaprogramuje to zdrowie dziecka na odpowiednim poziomie. No 4 jajka to jest dużo i niektórzy nie zalecają jedzenia takich ilości, ale no to też zależy od zdrowia kobiety, tak? Zależy od formy przygotowania tych jajek. Także warto o tym pamiętać. Chciałabym też wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy w kontekście zdrowia mężczyzn, tego prokreacyjnego, że tutaj, oczywiście w przypadku kobiet to też jest ważne, warto przede wszystkim w pierwszej kolejności wykluczyć nałogi, wykluczyć palenie papierosów, najlepiej zrezygnować z alkoholu całkowicie, dlatego że każda dawka alkoholu zaburza nam działanie jelit, a to one odpowiadają za wiele procesów związanych z naszym zdrowiem. No i przede wszystkim warto się ruszać. I tutaj szczególnie w przypadku mężczyzn to jest bardzo ważne. Jeżeli chcemy poprawić tą jakość materiału genetycznego mężczyzny, że tak powiem, mówią specjaliści, że ta jakość tego materiału współcześnie jest bardzo niska. Siedzący tryb życia, przegrzewanie okolic intymnych, noszenie telefonu komórkowego w kieszeni. Także jest bardzo ważny ten ruch. Sport, dotlenianie się najlepiej na świeżym powietrzu, żeby to było taki regularny wysiłek, nie musi być duży, to nie musi być 2 godziny siłowni 3 razy w tygodniu, ale żeby po prostu się ruszać, żeby zadbać troszkę o siebie i no, nie trzymać telefonu w kieszeni na przykład, nie? Bo to nie tylko chodzi właśnie o to pole elektromagnetyczne, ale też o ciepło, które wytwarza ta komórka.
Mhm. Jeszcze wróćmy do pani. Przed chwilą było o panach, alkohol, papierosy i tak dalej. Nie polecamy nikomu, no tym bardziej panią, które są w stanie błogosławionym, myślę.
Oczywiście. Jakiś czas temu jeszcze niektórzy lekarze zalecali kobietom ciężarnym kieliszek czerwonego wytrawnego wina w ramach zdrowotności. W tej chwili już wiemy, że absolutnie każda, choćby najmniejsza dawka alkoholu w ciąży jest szkodliwa i może bardzo negatywnie wpłynąć na rozwój tego małego człowieka, który tam się tworzy. Także to jest ważne, ale równie ważny jest też wpływ pewnych czynników spoza diety, których się może nie spodziewamy.
Na przykład?
A które też są zalecane w klinikach naprotechnologicznych, no i przez dietetyków świadomych również.
Bo naprotechnologię polecamy.
Oczywiście, jak najbardziej.
Tak.
Natomiast to jest wystrzeganie się ksenoestrogenów. Czym są ksenoestrogeny? To są takie substancje, głównie z tworzyw sztucznych i substancji chemicznych, które udają kobiece, czy tam, no ogólnie udają hormony estrogeny. I jeżeli ich jest zbyt dużo, to po prostu wprowadzają ogromny chaos. Są intruzami też w naszym organizmie. Robią bałagan hormonalny. Także ksenoestrogeny znajdziemy w kosmetykach, w perfumach, w świeczkach zapachowych, w chemii gospodarczej, takiej chemii do prania, w plastikowych opakowaniach, w puszkach, w których jest żywność na przykład. No i w jeszcze kilku innych, no w jakichś tam farbach do włosów, lakierach do paznokci. Także warto na przykład zaopatrzyć się w takie środki piorące, biohipoalergiczne dla na przykład dla niemowląt. Też wtedy dostrzeżemy na przykład różnicę chociażby w zapachu, że ten zapach jest bardzo delikatny, prawie niewyczuwalny. Warto też szukać kosmetyków takich naturalnych, bio, albo po prostu rezygnować z tych, które nie są konieczne. Na przykład z antyperspirantów. Tutaj taka ciekawostka. Pot osoby zdrowej, która doprowadziła organizm do pewnej równowagi, nie będzie śmierdział. nie będzie miał przykrego zapachu, więc jakby ta potrzeba tego antyperspirantu znika. Także nie musimy go stosować. Też zamiast perfum na przykład polecam naturalne olejki eteryczne. Jeżeli ktoś już musi czymś pachnieć, to niech to będą jakieś olejki naturalne, różane czy lawendowe, czy jakieś cytrusowe. Natomiast zdecydowanie warto, no wiadomo, nie wyeliminujemy wszystkich tych ksenoestrogenów z naszego otoczenia, ale na pewno ich duże ograniczenie będzie bardzo pozytywnie wpływać na nasze zdrowie.
Mhm. Bo nie możemy też popaść w taki obłęd, że tak powiem.
No oczywiście, tylko... wiadomo, że no, nie damy rady wyeliminować wszystkiego, ale to, co możemy zrobić, to, co nie jest nam absolutnie niezbędne, no, na przykład jakieś odświeżacze w domu, lepiej po prostu wywietrzyć, czy jakieś kostki odświeżające do toalet, czy jakieś takie zapachy w samochodzie, to też naprawdę lepiej zadbać o wietrzenie, na przykład nie jeść w samochodzie, wtedy nie będzie jakiegoś dziwnego zapachu, niż stosować takie sztuczne produkty.
No, sztuczne też rzeczy my nosimy często na sobie po prostu.
Tak, tak, słusznie zwróciłeś na to uwagę, no to też jakby odzież z tworzyw sztucznych, poliestrowa, zwłaszcza bielizna. Kobiety czasami noszą taką bieliznę, która gdzieś tam je obciera nawet, jest ciasna, no bo chcą pięknie wyglądać i to są właśnie te jakieś tam tworzywa sztuczne, to no, nie wpływa pozytywnie, tak?
Wiele pań, wiele kobiet no, martwi się jeszcze przed zajściem w ciążę. No, przytyję. Czy rzeczywiście wszystkie panie tyją w czasie ciąży?
Nie. To znaczy tak, nie jest to jakby jakimś wyznacznikiem czegokolwiek.
Ale tyją, przepraszam, tyją, bo więcej jedzą, czyli jedzą za dwóch.
Znaczy nie każdy więcej je, no. Jest ciężar wód płodowych, jest ciężar samego dziecka. Jakby organizm też przechodzi w taki tryb ochronny, czyli stara się zwiększyć tą ilość tkanki tłuszczowej w sposób naturalny, bo no bo po prostu jest potrzeba taka, tak? Ma chronić to, co jest wewnątrz. I to jest zupełnie naturalne. Natomiast kobiety, które przybierają bardzo dużo na wadze, no rzeczywiście jest jakiś problem albo metaboliczny, albo po prostu w tym, że za dużo, no za dużo zwyczajnie jedzą, tak? Lub jedzą rzeczy takie wysoko przetworzone, jakieś bardzo dużo słodyczy, takich wysoko przetworzonych, sklepowych, jak ja to mówię. Natomiast ja na przykład w ciąży schudłam. Nie odchudzałam się, ale ja miałam bardzo dużą nadwagę, więc jakby też orientowałam się, czy to jest normalne, bo się niepokoiłam. Mówię, co się dzieje, przecież wszyscy tyją, ja chudnę. I rzeczywiście zdarza się tak, że osoby z nadwagą dużą są w stanie w ciąży schudnąć. Oczywiście nie odchudzając się, tylko wprowadzając taki racjonalny tryb odżywiania. Właśnie nie jedząc produktów wysoko przetworzonych, jedząc produkty pełnoziarniste, dużo warzyw, odpowiednią ilość białka, ograniczając cukry proste. To są takie podstawowe rzeczy.
A co z uprawianiem sportu przez kobietę w stanie błogosławionym w ciąży?
Jest to kwestia bardzo indywidualna.
Też.
Bo jeżeli kobieta przez wiele lat przed ciążą ćwiczyła na przykład na siłowni, to widzimy takie przykłady gdzieś czasami w internecie na zdjęciach, że ta kobieta w zaawansowanej ciąży również na tej siłowni ćwiczy. I oczywiście jest to kwestią też zdrowego rozsądku, żeby wiedzieć, w którym momencie ja przekraczam jakąś tam granicę rozsądku, prawda? Na pewno najbezpieczniejsze dla kobiety w ciąży są spacery i pływanie. Jakiekolwiek sporty wodne, oczywiście nie za bardzo, nie jakieś tam wyczynowe, nie mówię o jakimś skakaniu na główkę, ale generalnie ruch w wodzie jest jak najbardziej korzystny, bo bardzo odciąża stawy, świetnie też działa na ten bardziej obciążony kręgosłup i to jest rewelacyjne w ciąży. Super są też spacery, jak najbardziej. Natomiast mówię, sport jakikolwiek, no w zaleceniach od lekarza dostaje się, żeby nie uprawiać sportu z ryzykiem kontuzji.
Wyczynowego. Na...
Czyli jakieś, nie wiem, jeżdżenie na rowerze, gdzieś, gdzie można spaść, przewrócić się, potłuc, tak? Żeby po prostu nie zagrażać dodatkowo dziecku. Natomiast takie sporty, mówię, to już jest bardzo indywidualna sprawa.
A co ze zdrowiem psychicznym w takim czasie, przez te 9 miesięcy, jak o zdrowie psychiczne zadbać?
No, jest to bardzo ważne. I bardzo trudne.
No właśnie.
No bo trudno.
I dla pana, i dla pani. Przede wszystkim dla kobiety, ale dla męża, tak?
Jak najbardziej. Też. Myślę, że przede wszystkim nie dać się zwariować. Trochę ograniczyć social media, bo w tej chwili mamy taki ogromny zalew i to dotyczy zarówno ciąży, jak i zarówno pierwszych lat rodzicielstwa. Że my się zachwystujemy trochę tymi, że jest tyle poradników, tyle pięknych, kolorowych książek, tyle podcastów, jakichś webinarów, konferencji. My to wszystko chcielibyśmy najchętniej, czy kobiety chciałyby, bo mężczyźni może troszkę mniej, chciałyby to pochłonąć wszystko i przetrawić. Natomiast warto troszeczkę spasować z
odpuścić.
Tym. Odpuścić sobie i dać sobie troszkę spokoju, dlatego że po prostu są różne skrajne poglądy czasami. Można trafić na różnych specjalistów, można trafić na pseudospecjalistów. Warto znaleźć dobrego lekarza, zaufać mu, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli kobieta na przykład ma cukrzycę ciążową, czy ma jakąś nadwagę, otyłość. Warto się przy okazji udać do dietetyka, żeby zapewnić sobie taką opiekę i po prostu dbać o jak największy spokój. Tutaj bardzo też duże zadanie dla panów, żeby się nie bać, żeby wspierać żonę czy partnerkę w, no, po prostu w tym czasie, żeby ją uspokajać, żeby no, w miarę możliwości oczywiście wspierać i jakby nie bagatelizować jej obaw też. No myślę, że taką podstawą w ogóle rodzicielstwa i sukcesu rodzicielstwa jest wzajemna miłość małżonków. Więc jeżeli to jest, jeżeli jest to uważność na siebie, jeżeli jest to wzajemne wsparcie, to naprawdę nie musimy się niczego obawiać.
Kościół, broniąc prawa do życia, odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny obowiązującej wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Najbardziej podstawowym prawem człowieka Bóg mówi: nie zabijaj. Przykazanie to jest zarazem fundamentalną zasadą i normą kodeksu moralności wpisanego w sumienie każdego człowieka, miarą cywilizacji, miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury, jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej, choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz naukowe. Tak mówił w Kaliszu podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1997 roku święty Jan Paweł II.
A ja jeszcze na zakończenie też dodam, że tą troskę o tych najbardziej bezbronnych zacznijmy już na długo przed ich pojawieniem się w naszym życiu dbałością o własne zdrowie. To od naszego zdrowia zależy zdrowie naszych dzieci.
Drodzy Państwo, dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie i zdaję sobie sprawę, zresztą pewnie też przyznasz mi rację, że nie wszystko tu zostało powiedziane. Temat jest tak szeroki,
jasne,
że tutaj byśmy mogli zrobić kilka odcinków i może rzeczywiście tak, kolejny mógłby już być poświęcony po porodzie, prawda?
Jasne.
Więc my tylko dotykamy jakoś tego.
Zwracamy uwagę na to, co istotne i też zachęcamy do szukania specjalistów, szukania wsparcia takich dobrych specjalistów, dobrych ludzi, doradców rodzinnych, którzy mogą dalej gdzieś pokierować.
Tak, i gdybyście Państwo mieli pytania do prowadzącej program Aniki Nawrockiej, to myślę, że warto się skontaktować przez radio, dzwoniąc do nas czy pisząc i może też podczas następnej audycji czy następnych programów będzie okazja, żeby na takie pytanie na przykład odpowiedzieć na antenie. Czy możemy tak się też umówić?
Jak najbardziej, serdecznie zapraszamy.
A za dzisiaj dziękuję oczywiście przeszkadzający Tomasz Klimowicz i prowadząca
Anika Nawrocka.